Śpiewaliśmy pieśń Naucz modlić się Boże do Ciebie. I również się zastanawiam, ilu z nas dzisiaj może taką modlitwę wznieść do Boga. Ilu z nas potrzebuje takiej modlitwy, aby prosić Boga, Boże, naucz mnie modlić się do Ciebie. A może też powinienem inaczej zapytać, ilu z nas ma tą świadomość, że taką modlitwą powinniśmy się modlić? Czy potrafimy się modlić? Czy wiemy, jak się modlić? Czy wiemy, jaką modlitwę Bóg wysłuchuje? Oby Pan sprawił, by rzeczywiście w nas ta świadomość głęboko się zakorzeniła i w czasie tego nabożeństwa, że modlitwa jest ważną rzeczą i że powinniśmy Boga też prosić to, aby nauczył nas się modlić. Powinniśmy prosić Boga, Panie, przebudź tą świadomość we mnie, że przychodzę na to miejsce, aby Ciebie wielbić, aby Ciebie sławić i aby modlić się do Ciebie. Jeśli macie, bracia i siostry, Nowe Testamenty, zachęcam do otworzenia 18 rozdziału Ewangelii Łukasza. 18 rozdział Ewangelii Łukasza. Ten rozdział zaczyna się dwoma podobieństwami, jakie Pan Jezus opowiedział właśnie na temat modlitwy. Pierwsze podobieństwo, pewnie je pamiętamy, mówi o kobiecie, która była wdową, starająca się przed bezbożnym sędzią o wzięcie jej w obronę przed przeciwnikiem. I tak jak czytamy w tej przypowieści, ta kobieta nachodziła go każdego dnia. Ale ponieważ był to człowiek, sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył, nie chciał jej nawet wysłuchać. W końcu dla jej natręctwa i naprzykrzania się, jak również w końcu obawy o swoją własną reputację, aby nie przyszła, nie uderzyła go w twarz, uległ jej prośbie. Pan Jezus tę historię, bracia i siostry, opowiada, by nauczyć nas wytrwałej i nieustępliwej modlitwy. Stwierdza jednocześnie fakt, że skoro niesprawiedliwy sędzia wreszcie reaguje na prośbę owej wdowy, to tym bardziej Ojciec Niebieski weźmie w obronę tych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż, tak jak się czasami wydaje, zwleka ich sprawie. Jednak Pan Jezus zapewnia tutaj, że szybko weźmie ich w swoją obronę. Chciałbym jednak, abyśmy dzisiaj przyjrzeli się temu drugiemu podobieństwu, które zapisane jest w 18 rozdziale Ewangelii Łukasza. Ono również dotyczy modlitwy i ma wiele do powiedzenia na temat postawy, jaką prezentujemy przed Bogiem. Chciałbym, abyśmy przeczytali wersety od 9 do 14, choć historia również jest nam dobrze znana. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo jak ten też oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Zdaję sobie sprawę z tego, bracia i siostry, że nie są to jedyne słowa Pana Jezusa Chrystusa, jakie notują Ewangelię, na temat modlitwy i też postawy ludzi w czasie modlitwy, a więc postawy ludzi, którzy się modlą. Szczególnie wymownym jest nauczanie Jezusa Chrystusa, jakie wygłosił w tak zwanym kazaniu na górze w 6 rozdziale Ewangelii Mateusza. Mamy zapisane też i mowa jest tam o tym, Jezus Chrystus zwraca na to uwagę i mówi o trzech filarach pobożności człowieka tamtych oczywiście czasów, choć myślę, że te filary się nie zmieniły. Te trzy filary powinny do dzisiaj również być czymś naturalnym w życiu każdego człowieka wierzącego. Cóż to za filary? Pan Jezus mówi o składaniu jałmużny, to jest po pierwsze. Dalej mówi o poście, to jest po drugie. I właśnie mówi po trzecie o modlitwie. I główną myślą tamtej wypowiedzi jest to, by żaden człowiek swojej pobożności nie uprawiał na oczach ludzi, aby go widziano, jak mówi Słowo Boże, aby nie postępował obłudnie. Pan Jezus powiedział tak, a gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. To, co raziło Jezusa Chrystusa, kiedy patrzył szczególnie na stronnictwo faryzeuszów, to ich nieczyste motywacje, którym kierowali się w swoim życiu duchowym. I to właśnie są te najcięższe słowa krytyki i dezaprobaty, które skierował Pan Jezus Chrystus w ich stronę, skierował w stronę ludzi tych, którzy obłudnie wynosili się ze swoją pobożnością. Pan Jezus Chrystus powiada, biada wam, faryzeusze i uczeni w piśmie. I to stwierdzenie jak refren pojawia się w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza. Z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Tak mówi Chrystus. Jezus potępia obłudę. Jezus potępia obłudę. A kto to jest obłudnik? Dziś używa się również zamiennika tego słowa, mianowicie greckiego słowa hipokryta. Obłudnik to jest hipokryta. To greckie słowo ma bardzo ciekawą historię, bracia i siostry. W starożytności hipokrytą określano aktora. Aktora, który odgrywał rolę, wcielając się w jakąś postać. Podobnie jak dziś, tak i kiedyś, aktor był doceniany, gdy potrafił jakby wtopić się w rolę i postać, którą odgrywał, i był tym bardziej doceniany, im bardziej się utożsamiał z daną osobą, którą przedstawia. Czasem i my dzisiaj, oglądając jakiegoś aktora w telewizji, w kinie czy w teatrze, mówimy, jak on świetnie gra, prawda? Potrafi na zawołanie na przykład płakać. Niewielu z nas to potrafi, ale aktorzy to potrafią. Potrafi się wzruszyć, potrafi bardzo dobrze oddać charakter granej osoby i czasem zastanawiamy się później, kiedy patrzymy na tego człowieka, czy on taki w życiu jest też wobec swoich bliskich, czy też gra? Jak wygląda życie takiego człowieka, który na planie filmowym potrafi odtworzyć każdą rolę? Jak wygląda życie takiego człowieka później w domu? Czy w domu też on gra, przed swoją żoną gra, przed swoimi dziećmi gra, przed swoimi najbliższymi gra? I taki aktor, hipokryta, w tamtych czasach dodatkowo, by zupełnie był kojarzony z odgrywaną postacią, zakładał maskę. Hipokryta zakładał maskę. Pod tą maską ukrywał siebie, przedstawiając się jako zupełnie inna osoba, jako ta właśnie postać, którą miał do odegrania. I to jest sedno bycia hipokrytą, obłudnikiem, człowiekiem, jak powiada Biblia, o rozdwojonym sercu. Grać inną rolę, być innym niż się jest w rzeczywistości. Tu mam bardzo proste pytanie do siebie, a też i do nas wszystkich. Czy jesteśmy, bracia i siostry, obłudnikami? Ależ pastor dzisiaj wypalił. Wszystkich przygniecie, tak? No, nikt nie chce odpowiadać. Czy jesteśmy obłudnikami? Czy jesteśmy hipokrytami? Czy w tym sensie religijnym jesteśmy bigotami, jak się to powiada? W przeciwieństwie do tamtych aktorów, którzy chcieli być coraz lepszymi hipokrytami, bo chcieli być lepszymi hipokrytami, coraz lepszymi aktorami, dziś te stwierdzenia brzmią prawie że obraźliwie. Gdyby ktoś nas dzisiaj chciał nazwać obłudnikiem, pewnie wstrząsnęlibyśmy się wewnątrz i nie przyjęli to za tą dobrą monetę. Bo kto chciałby z nas, bracia i siostry, by dzisiaj nazwany jakimś obłudnikiem, hipokrytą, jakimś dewotem albo bigotem? A prawda jest taka, że po części każdy z nas jest taką osobą. Czy nam się to podoba, czy nie, każdy z nas jest taką osobą. Każdy z nas woli ukrywać swoje prawdziwe oblicze. Zależy nam na jak najlepszym wizerunku wśród ludzi. Każdy w gruncie rzeczy chce być, a przynajmniej chce, aby go tak postrzegano, jako lepszego niż jest. Człowiek potrafi walczyć o swoje dobre imię, potrafi walczyć o zachowanie swojej twarzy, jak dzisiaj mówimy. Potrafi też niestety, i to dość skutecznie, maskować swoje prawdziwe oblicze, swoje prawdziwe wnętrze, swój prawdziwy charakter, intencje. Bo pomyślmy, czy zawsze jesteśmy tacy sami w każdym momencie życia naszego. Czy na przykład tak samo reagujemy, tak samo zachowujemy się, kiedy jesteśmy pomiędzy ludźmi, choćby w kościele, i czy tak samo zachowujemy się wtedy, gdy jesteśmy w naszych domach, gdy nikt nas oprócz rodziny naszej nie obserwuje. Skąd bierze się takie określenie? Znacie takie określenie? Zdejmij maskę. Zdejmij maskę. Czyli pokaż, jaki naprawdę jesteś. Pokaż siebie prawdziwego. Nieukrytego za ową maską. Taką maską pobożności, uczciwości, moralności itd., itd. Czasem mówimy, zdejmij niedzielne ubranie. Jesteś w domu, więc możesz być sobą. I kiedy idziemy do ludzi, to zakładamy maskę, ten odświętny strój. Ale Pan Bóg zna nas lepiej, niż my siebie samych znamy. Czyż nie tak? Przed Nim nie muszę nic udawać, nic ukrywać. On z daleka poznaje każdy fałsz i widzi, kiedy próbujemy przed Nim być nieszczerymi i nieautentycznymi. Bóg i Boga nie można oszukać. Ani zawiedzie Go żadna maska. On patrzy nie tak jak człowiek na to, co jest zewnętrzne, ale patrzy w serce i wie wszystko. A więc równie kiedy przystępujemy do Niego, musimy przed Nim stawać tacy, jacy jesteśmy. Apostoł Paweł to pięknie ujął w drugim liście do Koryntian, w 3 rozdziale, werset 18. Pięknie ten werset brzmi. Paweł powiada tak. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jakby w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Do Boga przychodzimy z odsłoniętym obliczem. I to nie my sprawiamy i poprawiamy nasz wizerunek. Wprost przeciwnie, zostajemy przemienieni w obraz Boży z chwały w chwałę dzięki sprawczej mocy Ducha naszego Pana. Tylko On może coś cennego i pięknego uczynić w naszym życiu i w naszym wizerunku. Taki przemieniony przez Pana człowiek jest wtedy błogosławieństwem. Błogosławieństwem dla ludzi, wśród których go Pan stawia i w otoczeniu. Nie musi nic ukrywać, nakładać kolejne maski, w zależności od roli, jaką chce odegrać. Jest szczery i autentyczny, miły Bogu i ludziom. Pan przez takiego człowieka może wykonywać swoje dzieło, ale przede wszystkim do takiego szczerego człowieka przyznaje się Bóg. Popatrzmy na tę historię dwóch modlących się w świątyni. To fakt, że obaj weszli do świątyni w jednym celu, aby się modlić. Dwoje ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Nas jest dzisiaj więcej niż dwoje, prawda? Ale nawet gdyby było dwoje, Słowo Boże powiada, gdzie jest dwóch albo trzech w imię moje zgromadzone, tam jestem pośród nich. Nie martwmy się, że nas jest dzisiaj więcej. Pan Bóg doskonale zna nasze serca i być może potrafi doskonale zakwalifikować, czy mamy serce podobne do owego faryzeusza, czy mamy serce podobne do owego celnika, a przecież obydwaj przyszli, aby się modlić. Myślę, że tę warto prawdę podkreślić. Do świątyni przychodzimy po co? Jak myślicie, bracia i siostry, po co przychodzimy do świątyni? Aby się modlić przede wszystkim też. Aby się modlić. To jest pierwsze i najważniejsze. Szukanie kontaktu, obecności Boga w modlitwie. No i teraz możemy pomyśleć. Teraz każdy z nas może odpowiedzieć sobie na to pytanie. Czy dzisiaj też przyszedłem na to miejsce, aby się pomodlić? Aby się modlić. Z taką intencją przyszedłeś dzisiaj do kościoła? Czy przyszedłeś do kościoła dzisiaj po to, aby się pomodlić? Gdybyśmy chcieli zajrzeć do serc ludzkich, moglibyśmy łatwo odkryć, że dla wielu dziś przychodzenie do świątyni kojarzy się jedynie być może z tradycją, z przyzwyczajeniem, z wychowaniem w kulturze chrześcijańskiej. No bo jest niedziela, a więc trzeba do kościoła przyjść. Dla wielu przychodzenie do kościoła oznacza być może czasem tylko jedyną rozrywkę towarzyską, gdzie można się pokazać, można zaprezentować swoją kreację czy swoje bogactwo. Przychodzenie do kościoła nie jest tylko po to też, by tylko krytykować kaznodzieję za wygłoszone kazanie czy zespół muzyczny za nieprofesjonalizm, czy prowadzącego nabożeństwo, bo coś nie tak powiedział. W przeszłości, pewnie tak jak dziś, byli też tacy, którzy do kościoła przychodzili tylko po to, aby nie być na tak zwanych językach sąsiadów, znajomych, czy z potrzeby po prostu bycia widocznym dla innych. Po co mają mówić, że jestem bezbożnik, a więc idę w niedzielę do kościoła. Zrobię to dla ludzi, zrobię to dla ludzi. Niedługo będziemy mieli wybory. Zobaczcie, bracia i siostry, jaki to będzie śmieszny wyścig. Tak? Śmieszy czasem ten wyścig pobożności obecnych polityków, którzy wiele zrobią, żeby być widzialnym właśnie w kościele. Bo liczą na poparcie kościoła w wyborach do różnych gremiów elit rządzących. A ja przypominam sobie czasy PRL-u, gdzie ci politycy nie biegali do kościoła, wprost przeciwnie, stronili od kościoła. Nie wolno im było do kościoła chodzić, prawda, i unikali kościoła jak ognia, prawda, aby tam się nie znaleźć. W czasach PRL-u niektórzy ludzie jednak musieli przychodzić do kościoła. Przychodzili służbowo. Dla młodszego pokolenia wydaje się to może dziwnym, ale byli też tacy i w nasze zboże pewnie też. Czasem przychodzili z ukrytymi magnetofonami, bo taka ich była praca. Przychodzili do kościoła, aby nagrać, prawda, nabożeństwo, co tamten ksiądz powiedział, co ten pastor głosił, prawda. To była ich praca. Jednak Jezus mówi o dwóch takich, którzy weszli do świątyni nie z jakichś innych przyczyn, ale z tej prostej przyczyny. Przyszli do świątyni, aby się modlić. Faryzeusz i celnik. Obaj przyszli do świątyni z właściwych pobudek. Chcieli rozmawiać z Bogiem, modlić się. Dlatego też to ważnym jest, kiedy czytamy taki fragment Bożego Słowa, aby zadać sobie pytanie, czy to jest też i moim, i twoim pragnieniem, kiedy jesteśmy w zgromadzeniu, aby się modlić, aby się modlić. Nasza hipokryzja polega na tym, że czasem modlimy się, bo tak wypada, bo to jest nasze przyzwyczajenie, a nie aktualna potrzeba naszego serca. A kiedy się modlimy, to potrafimy z wyższością patrzeć na tych, których usta są do modlitwy zamknięte. Ale też z drugiej strony, hipokrytami są ci, którzy nie myślą o tym, że powinniśmy okazać Bogu wdzięczność. W modlitwie właśnie. I nie czynią tego w czasie, kiedy są w świątyni, w czasie wspólnego naszego nabożeństwa. Wielu z nas nie modli się, bo boi się odkryć swoje wnętrze, myśląc, jak je najlepiej ukryć. A nie daj Boże ośmieszyć się swoją modlitwą? Może nie tak coś powiem w modlitwie, albo nie tak się wyrażę? Przecież nie umiem się tak ładnie modlić, jak ten brat czy tamta siostra. Więc lepiej będzie, jeśli w ogóle się głośno modlić nie będę. W takim razie po co przyszliśmy do świątyni? Tamtych dwóch weszło, aby się modlić. Nie ma innej drogi do tego, aby od Pana coś otrzymać, jeśli się o to nie modlimy. Jezus powiada, a gdy się modlicie. To nie jest stwierdzenie, czy powinniśmy się modlić, czy nie powinniśmy się modlić. Prawdziwie człowiek wierzący jest tym, który się modli, chyba że jest obłudnikiem, jak ten faryzeusz, który gdy się modli, nic od Boga nie oczekuje. To opowiedziane przez Jezusa podobieństwo, bracia i siostry, jest bardzo pouczające. Dwoje ludzi się modli, a jednak jest to zadziwiające, że jeden został wysłuchany przez Boga, a drugi nie. Tak czytamy w Bożym Słowie, tak? Tak to jest. Weszliby się modlić, jeden został wysłuchany, a drugi nie. I ktoś mówi, to jest niesprawiedliwe. Jak to? No, modlę się do Boga i Pan Bóg mnie nie chce wysłuchać? Nawet i wtedy, kiedy przełamiesz już barierę tego strachu i kiedy modlisz się do Boga, musimy zwrócić baczną uwagę na to, którą modlitwę Pan Bóg wysłuchuje, a której w ogóle nie wysłuchuje, którą lekceważy, którą omija. I myślę, że jest kilka powodów, dla których Bóg czasem nie wysłuchuje modlitw. Modlitwy takiej, jaką znosił faryzeusz. Po pierwsze, faryzeusz to tragiczna postać w oczach Bożych. Naprawdę tragiczna. Wprawdzie to, co robił, było szlachetnym. I nikt z nas nie powie, że to, co robił, było złym. To było szlachetne, to, co robił. Ten akurat faryzeusz przy powieści był, nawet jak inni faryzeusz, więcej robił. Bo nie każdy faryzeusz pościł dwa razy w tygodniu. Czy skrupulatnie odkładał Bogu dziesięcinę. Ale zauważmy to, że jego uwaga nie była skoncentrowana na Bogu, ale była skoncentrowana na sobie samym. Faryzeusze to ludzie, jak mówi Jezus, którzy w sobie pokładali ufność, że są usprawiedliwieni. Więcej polegali na sobie, na swoich zasługach, niż na Bogu okazującym swoją łaskę i miłosierdzie ludziom pokornym, ludziom, którzy potrafią się przed Nim uniżyć. To jest po pierwsze. Po drugie, faryzeusz to postać pogardzająca innym człowiekiem, wydającą niewłaściwy osąd o drugim człowieku. Nie wiem, jak często nam się to zdarza. No, a nam się to nie zdarza, abyśmy patrząc na drugiego człowieka jakiś osąd wydali i go osądzali, prawda? Ale faryzeusze tak mieli. Tak mieli, prawda? Na to sam ocenia siebie jako lepszego. No, nam się to nie zdarza, aby kogoś ocenić jako lepszego. Siebie samego tak, ale kogoś. Faryzeusz ocenia siebie jako lepszego człowieka, przestrzegającego Boże Słowo i Boże przykazania, a przy tym dziękuje za to Bogu, że nie jest jak inni ludzie, oszuści, cudzołożnicy, rabusie, albo jak ten oto, ten celnik. Ja wierzę, że taka postawa osądu innych nigdy nie należy do nas. I nigdy Bogu się nie może podobać, gdyż jest ona w naszym sercu i na naszych ustach zupełnie niepotrzebną wtedy, kiedy tak robimy, patrząc na drugą osobę. Faryzeusz pogardzał innym, dlatego że wydawało mu się, że jest lepszym człowiekiem. Ile razy zdaje nam się, bracia i siostry, ile razy nam się zdaje, że jesteśmy lepszymi od innych i potrafimy pogardzać innymi. Po trzecie, zauważmy, że tych dwoje ludzi weszło do świątyni w tym samym czasie i do tej samej świątyni, a modliło się oddzielnie. Czy to nie dziwne? I dzieliła ich nie tylko miejsce oddalenia od siebie, lecz to, że jeden z nich uznał, że nie może łączyć się w modlitwie z drugim tak grzesznym człowiekiem jak celnik. Absolutnie została zerwana jedność pomiędzy modlącymi się i nie mogło być mowy o jedności w modlitwie, o powiedzeniu amen na modlitwę drugiego człowieka, brata. Czy dzisiejsi chrześcijanie z tą jednością nie mają problemu? Popatrzmy na tę kwestię, chociażby kwestii modlitwy. Czy przychodzimy do kościoła, aby się modlić? A kiedy się już modlimy, czy modlimy się osobno, czy też razem z innymi współbraćmi? Jakie uczucia rodzą się w sercu, gdy widzimy tego czy innego brata czy siostrę? Czy mogę się z nim razem modlić? Jeśli zamykam swoje usta, to jest dzwonek alarmowy dla mnie. To coś niedobrego dzieje się nie w tym drugim, który według nas jest zły, ale we mnie samym, w mojej własnej duszy, w moim własnym sercu. Zamykam swoje usta i nie chcę się modlić. Po czwarte, kiedy patrzymy na faryzeusza i celnika, to możemy widzieć, jak nieprzystającymi do siebie byli ci dwoje. Nie dzieliła ich zamożność, nie dzieliła ich chęć bicia świątyni czy cokolwiek innego, lecz dzieliły ich standardy świętości, a przynajmniej wyobrażenia o świętości. Jeden uważał się za sprawiedliwego, drugi zaś otwarcie przyznawał, że jest grzesznikiem. Kogo Bóg wysłuchał? Grzesznika, celnika. Człowieka, który był powszechnie pogardzanym w całym Izraelu. Celnicy byli uważani jako nieczyści. Żaden faryzeusz nie podałby nawet takiemu rękę. Nam się to też czasem zdarza. Nie chcemy podać ręki bratu czy siostrze. Ale to właśnie celnik poszedł do domu jako ten, którego Bóg modlitwę wysłuchał. Dlaczego? Dlaczego została wysłuchana modlitwa celnika? Powiedzmy to sobie wyraźnie, bracia i siostry, bo ja osobiście wierzę, że nie z tego powodu, co ten człowiek robił, ani nawet z tego powodu, kim był. Nie z tego powodu, że inni nim gardzili. Nie z tego powodu, że stanął nawet z daleka i nie miał śmiałości nawet oczu swoich podnieść ku niebu. To byłoby jeszcze za mało, by jego modlitwa była wysłuchana. Jeśli my stajemy z daleka od Boga i nie śmiemy nawet oczu swoich podnieść i skierować głosu w stronę Boga w modlitwie, to czy nie myślimy, że Bogu nie będzie przykro z powodu naszej niewdzięczności? i że zaakceptuje stan naszego milczenia przed Nim? Celnik jednak bił się w pierś swoją, ale też i głośno wołał: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Czy dlatego został wysłuchany? Czy tylko taką modlitwę Bóg wysłuchuje? Nie sądzę, bracia i siostry. Miliony ludzi na świecie co niedziela stoi w kościele i modli się dokładnie taką samą modlitwą. Pamiętacie taką modlitwę z kościoła? Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Czyli moja wina, moja bardzo wielka wina. I biją się przy tym w piersi swoje. Ale czy to oznacza, że ci wszyscy tak się modlący ludzie są wysłuchani przez Boga? Podejrzewam, że nie wszyscy. Albo nawet większość z nich nie jest wysłuchana. Bo to nie chodzi o rodzaj słów, o rodzaj gestów bicia się w piersi, czy jak w kościołach ewangelicznych gest podnoszenia rąk. Ale chodzi o stan naszego serca, o szczerość serca, o szczerość w modlitwie. Bo chodzi o nie, tą nieobłudną modlitwę, nieobłudną postawę względem Boga. Zwracam uwagę na zewnętrzną postawę w czasie modlitwy i słusznie. Jako, że nie przystoi się, by na przykład w modlitwie trzymać ręce w kieszeni albo leżeć wygodnie w fotelu i modlić się. Wyznawcy religii islamskiej, bracia i siostry, w czasie modlitwy, bez względu na to, czy ona odbyła się w meczecie, czy w domu, czy nawet na ulicy, klęczą i padają na swoje oblicze. Zewnętrzna postawa modlącego jest tą postawą, która wiele mówi o człowieku i jego stosunku do Boga. Choć chcemy to mocno podkreślić, że jeszcze ważniejszą niż nasza ta zewnętrzna postawa jest nasza wewnętrzna postawa przed Bogiem. Pan Jezus powiedział, bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. A więc chodzi o stan naszego serca, o uniżenie się przed Bogiem, o niewywyższanie siebie samego. Modlitwa faryzeusza, widać to wyraźnie, że cała uwaga jej była skupiona między innymi też tylko po to, aby siebie wywyższyć. Była skupiona na Nim. Faryzeusz mówi Bogu i przypomina, jakim jest dobrym człowiekiem i co dobrego uczynił on dla Boga. Celnik natomiast wie, że tylko Bóg może rozprawić się z jego grzeszną przeszłością. On niczym nie może pochwalić się przed Bogiem. On dobrze zna swoje serce. Jednak tylko człowiek świadomy swojej ułomności i grzeszności ma szansę być przemienionym. Faryzeusz nie potrzebuje przemiany. On uważa siebie za doskonałego, sprawiedliwego, a przynajmniej lepszego niż inni. Celnik natomiast całą ufność złożył w Bogu. Oczywiście Bóg nie potępia żadnego grzesznika, choć nie zgadza się z tym, by człowiek tak żył dalej w swoim grzechu. Ale to Bóg ma właśnie moc usprawiedliwienia, podniesienia człowieka i uczynienia go zupełnie nowym stworzeniem. A więc nie jest ważne, kim jesteś w tej chwili, jak oceniają cię ludzie, co sam myślisz o sobie, ale ważne jest, kim możesz się stać dzięki łasce Pana naszego Jezusa Chrystusa, jeśli przyjdziesz do Niego w szczerej modlitwie. Ten fragment powiada, dwóch weszło do świątyni, aby się modlić. A gdybyśmy tak dzisiaj chcieli to samo zacytować, ponad 150 dzisiaj nas jest, więcej może ludzi, weszło do świątyni, aby się... Naprawdę? Naprawdę modlić się przyszedłeś? I co Bogu ci będziesz chciał powiedzieć? No, On wie, jaki jestem dobry, prawda? On wie, jaki jestem sprawiedliwy. On wie, że nie jestem jak inni ludzie. On wie, że ja jestem troszeczkę lepszy od tego brata, tą siostra, więc po co się w ogóle modlić? Pan Bóg wszystko wie, wszystko jest Mu wiadomym, a więc będę milczał. Czy to ma być postawa przed Bogiem? Bóg pragnie, abyśmy raczej patrzyli na człowieka, który jest szczery. I nie tyle na treść jego modlitwy, bo i taką treścią, jak powiedzieliśmy, można się modlić. Ale Bóg pragnie tego, abyśmy szczerymi sercami przychodzili przed Jego obliczem, byśmy nie byli hipokrytami. I byśmy z jednej strony nie zamykali swoich ust, a z drugiej, kiedy modlili się, znali wartość ofiary Jezusa Chrystusa, tego, co może On dla nas zrobić. I za to Bogu dziękowali. Słusznie, dzisiaj zostało to podkreślone w czasie wieczerzy. Jeśli nawet nie miałbyś żadnych próśb przed Bożym obliczem, to czy sądzisz, że Bóg nie jest godzien chwały z twoich ust? I można by bezczelnie zapytać, to po co przyszedłeś na to miejsce? To po co przyszedłeś na to miejsce? Czy naprawdę modlić się? Bóg oczekuje od nas tej postawy, że będziemy modlić się szczerze, że wtedy, kiedy idziemy do świątyni, to chcemy słuchać Jego głosu, ale chcemy też na ten głos odpowiadać. I chcemy być przed Bogiem jako ta księga otwarta, z której On czyta. I prosić Boga, Boże, naucz mnie być szczerym. Naucz mnie nie być jak ten aktor grecki, hipokryta, który zakłada maskę i albo się modli, bo tak należy się modlić się, albo w ogóle się nie modli, bo uważa, że to jest niestosowne. Dzisiaj prośmy Boga o tą świadomość, jaką On może zbudzić w naszym sercu, abyśmy rzeczywiście mogli Boga uwielbiać w duchu i w prawdzie, takimi sercami, jakim Bóg dzisiaj nas widzi, i przyjdźmy do Niego właśnie w takim uniżeniu.